Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus, ukazawszy się 11, powiedział do nich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą. Imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk i jeśli by co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, przed tygodniem tu skarżyłem się wam jako kaznodzieja, że kiedy przychodzą na mszach świętych te teksty świętego Jana, takie bardzo głębokie, dość abstrakcyjne, teologiczne, trudno jest na ich podstawie sklecić kazania. Dzisiaj można by się skarżyć jeszcze dalej, bo uroczystość i treść teologiczna dnia dzisiejszego w niebowstąpienie pańskie, no to zupełnie już rozłożyć ręce, o co powiedzieć o niewidzialnym niebie. Powiem wam tylko tyle, że dla mnie jest to, kiedyś mnie to uderzyło, taki dowód na autentyczność nauki Jezusowej, na to, że On naprawdę przyszedł z tamtego świata, że nie próbował nam w jakiśkolwiek sposób przedstawić, jak niebo jest piękne. Gdyby było szóstem, być może dla pochwycenia tłumów Jezus by mówił, że w niebie to obłoki wspaniałe, że w niebie to złote góry i jakieś ptaki błękitne fruwają. No coś by Jezus mówił. A Jezus, parafrazuje tu Jego słowa, powiedział tak: w niebie jest tak pięknie, że ja wam nic nie powiem. I dla mnie jest to przekonujące. On naprawdę widział niebo. Tam to nie ma takich słów. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Mu zaufają, którzy będą żyli Jego Ewangelią, którzy spełnią Jego powołanie. Tam jest tak pięknie, że ja wam po prostu nic nie powiem, bo ja to widziałem. Nie ma słów. My też nieraz, opowiadając o jakichś wydarzeniach artystycznych, krajobrazowych, mówimy do kogoś: słuchaj, po prostu się tego nie da opisać, musisz ze mną tam pójść. I my, Jezus powiedział nam to samo. To się nie da opisać. Ja was tam chcę zabrać, do domu Ojca. Gdy słyszymy o niebie, oczywiście w swojej zrozumiałości, a raczej takiej naturalnej skłonności poznawczej, zaczynamy uruchamiać nasze zmysły. To jak to jest? To tak jak w Alpach, czy tak jak nad morzem, czy na Gran Canarach. I próbujemy sobie wyobrazić naszymi zmysłami, jak to jest w tym niebie. Kiedyś jedna siostra zakonna prosiła dzieci, by namalowały niebo na lekcji religii. No i jeden chłopczyk zaczął właśnie przy pomocy swoich kredek świecowych malować te ptaki, te jakieś drzewa niezwykłe. Siostra próbowała go tak podejść, mówi: słuchaj, no ładnie to niebo malujesz, ale widać to niebo u ciebie w zeszycie, a niebo jest niewidzialne. Chłopiec się stropił, mówi: ma siostra rację. Za mocno naciskałem kredkę. Z tym niebem właśnie są kłopoty. Albo próbujemy uruchomić umysł, nie wyobraźnię, a jak to niebo, jak on to Pan Bóg zrobił, jakąś przestrzeń, jakiś wymiar. Tutaj znowu odwołam się do dziecięcej mądrości. Kiedyś siostra prosiła dzieci, by namalowały anioła. Jedno dziecko zaczęło malować anioła i kiedy już zaczęło temu aniołowi malować trzecie skrzydło, siostra zakonna powiedziała: no co ty, dziecko, malujesz? Czy ty widziałeś kiedyś anioła z trzema skrzydłami? On odpowiedział: a siostra z dwoma widziała? No jesteśmy zupełnie, zupełnie bezradni, ale tyle nam Jezus powiedział, że jedną rzecz nam powiedział, taką, że tam będzie naprawdę mocno inaczej, że tam już ludzie nawet nie będą się żenić i za mąż wychodzić. Czyli to, co dla was, dla powołanych do małżeństwa, jest tak bardzo ważne, sakrament, mąż, żona, najważniejsza osoba pod słońcem, przypominam, w pewnym sensie ważniejsza niż dziecko. Drogie Panie, mąż jest ważniejszy od dziecka. Kto to inaczej ustawia, łamie prawo Boże. Mąż, z mężem masz sakrament, nie z dzieckiem masz sakrament. Mąż, dziecko kiedyś z domu odejdzie, mąż zostanie i z dzieckiem o relacje nie trzeba się troszczyć, a z mężem i z żoną trzeba się troszczyć, bo ta relacja może obumrzeć. No i te najważniejsze relacje tam już nie będą istniały. Ale jak to będzie? No będzie bardzo, bardzo inaczej. Jeśli już byśmy chcieli się dotknąć nieba na ziemi, to nie wyobraźnią, nie rozumem, a pamiętajmy, że niebo to jest, no to jest w zasadzie Bóg. Jeśli ktoś mówi, chce iść do nieba, to chce iść w Boga, w Jego miłość, w Jego naturę, w Jego szczęście, w Jego rzeczywistość. I tam się idzie tylko głębią serca. Wracamy tutaj do naszych tematów sprzed tygodni. Jeśli chcesz mieć przedsmak nieba na ziemi, to jest to sytuacja stanu głębi ludzkiego serca, która spotyka się z Bogiem. Wielu ludzi najprawdopodobniej nigdy tego nie doświadczyło. Są ludzie, którzy zachwycili się jakąś doktryną teologiczną. Rozum ich spotkał się z doktryną, oni to przeżyli i mówią, no uwierzyłem w Boga, to jest fantastyczne, ale to jeszcze nie to. Są ludzie, którzy oczywiście dotknęli się emocjami Pana Boga. Choćby na spotkaniu z papieżem. Wielu ludzi tam pewnie płakało w Krakowie, w Wadowicach. Ale to były tylko emocje. Natomiast my Boga mamy dotknąć głębią swojego serca. Problem polega na tym, że my często tej głębi sobie nie uświadamiamy. Ona jest gdzieś w dalekich odkłaniach od naszej świadomości. I bardzo często jest właśnie ciężko schorowana. Jeśli już mielibyśmy mówić, jak to jest zrobić, żeby zobaczyć niebo, to odwołam się dzisiaj do czytania z pierwszego listu świętego apostoła do Efezjan. Bóg dał wam ducha mądrości, to znaczy światłe oczy dla waszego serca. Kochani, nasze serce ma oczy. I te oczy serca, nie te tutaj naszych zmysłów, mogą zobaczyć przedsionek nieba. Oczywiście nie całą głębię nieba. Zaraz jeszcze o tym bliżej powiem. Mamy oczy serca. Ja Państwu przypomnę, mówiliśmy o tym. Serce ma swoje myśli. Serce ma swoją pamięć. Serduszko to nie jest miejsce uczuć w świetle nauki biblijnej. I serce ma swoje oczy. Ono widzi inaczej świat niż te nasze oczy. I bardzo to serce jest chore, poranione. Żyjemy w takim półśnie. Wiecie, nieraz człowiekowi coś się śni i łapie już coś z rzeczywistości tej obiektywnej i miesza mu się to ze snem, prawda? Ktoś śpi, a na podwórku pracuje noc pneumatycznie. Mu się cały czas śni wojna. I tak strzelają w tym śnie i trochę się obudzi, mówi, aha, nie, to na podwórku pracuje młotną i potem znowu zaśnie i znowu ta wojna. Otóż ja często z ludźmi, którzy dokonują odkryć duchowych i docierają do wzroku swojego serca, od nich słyszę te słowa, proszę księdza, ja to cały czas czułem, ależ to niesamowite, ja to cały czas widziałem, ale tego nie widziałem. To znaczy ja to słyszałem, ale nie chciałem tego słyszeć. Ja już to zauważałem, ale to cały czas spychałem i chciałem żyć w tym półśnie, żeby się nie obudzić, żeby nie zobaczyć tych realnych przyczyn mojej postawy. I to właśnie tymi oczyma możemy zobaczyć niebo. Nasz umysł, tak jak powiedziałem, produkuje tylko wersje oficjalne. Nasz umysł na rozkaz serca z dołu. Nasze serce siedzi jak w schronie przeciwatomowym, gdzieś tam kilkadziesiąt metrów głęboko w nas. Ono jest często właśnie chore i przestraszone. I wysyła do rozumu rozkazy, żeby rozum wymyślał różne koncepcje na temat różnych naszych postaw. Proszę Państwa, w kłótniach małżeńskich gdzieś w 95% wcale nie chodzi o to, o czym małżonkowie mówią. Dlaczego żeś nie odebrał wczoraj pralni, a ty żeś mi samochód zabrała kluczyki, a mąż krzyczy, dlaczego mi ciągle przypominasz, że jestem chłopczykiem? Przecież ja wiem. I strasznie to przeżywam, więc się tego boję. Żono, nie przypominaj mi, że jestem chłopczykiem. To jest wersja z serca. W wersji oficjalnej, jeśli jeszcze raz zabierzesz mi kluczyki, to ci zabiorę kartę wozu i w ogóle nie będziesz jeździć. To są, przepraszam, może nieudolnie to pokazałem. My się spieramy, a to nie chodzi o to. Serce ma swój wzrok, swoje myśli, swoje pragnienia i przeprowadza swojego różnego rodzaju zamiary. Powtarzam, jest ono często poranione. Wielokrotnie wam mówiłem o różnych poranieniach serca. Ciągle przychodzą ludzie, przychodzą, że tak powiem, zagonieni do nas, do księży, bo się małżeństwo sypie, bo kłopoty z czystością, bo kłopoty z jakąś odwagą, bo niemożliwość dogadania się z matką. I wtedy trzeba zdemaskować, co to serce kombinuje tam z tych podziemi. Co to za rozkazy przychodzą z dołu. I ono jest często właśnie zranione. Od lat krwawi i szaleje, proszę Państwa, zranione serce szaleje. doprowadzi do cudzołóstwa, doprowadzi do aborcji, doprowadzi do zdrady, doprowadzi do... Nic nie jest ważne. Szczęście dziecka nie jest ważne. Szczęście córki nie jest ważne. Jak serce szaleje, to jest po prostu jak wściekły lew wypuszczony z klatki. Pogryzie, poniszczy. Ludzie o chorym sercu przechodzą przez życie i zostawiają za sobą strumienie łez. Jestem przekonany, że znacie. Jakiś tatuś zostawił żonę, zostawił dziećmi, miał kochankę, stamtąd miał syna, potem poszedł do innej, potem gdzieś się w coś wplątał. I taki życiorys znaczony ludzkimi łzami. Serce biedaka szalało cały czas. Ale to często jest związane z ogromną raną. Proszę Państwa, to co mi ludzie opowiadają, jak były w dzieciństwie ranione ich serca, to przyznam Wam, że mi się nieraz gorąco robi. Jak okrutnie były zranione ludzkie serca. Opowiadał mi jeden pan, któremu w dzieciństwie niestety przydarzyło się to nieszczęście, że był i gruby, i okularnik, a rówieśnicy potrafią bezlitośnie zniszczyć kolegę, który jest gruby, który jest okularnik. I jeszcze mądra pani nauczycielka wymyśliła jakąś przedstawienie w szkole, miało być, i wzięła jego, tego biednego chłopca, żeby zagrał jakiegoś człowieka pierwotnego. Kazała mu się przed całą szkołą rozebrać do majtek, włożyła na niego jakiś... strój z papieru szarego, że to taki niby skalny człowiek miał być, dała mu do ręki maczugę i kazała dłubać w nosie, że on taki prymitywny człowiek. Czy Państwo sobie wyobrażacie, co ten człowiek przeżył na oczach całej szkoły? Kiedy mi to mówił, to ja drżałem patrząc na niego. To w nim cały czas żyje. To nic, że to przedstawienie było 30 lat temu. To przedstawienie i ta cała szkoła w nim żyje, kiedy on tego doświadcza. Przepraszam, głupia nauczycielka nie pomyślała o tym. Być może też w pokoju nauczycielskim podśmiewała się, jak tego ucznia załatwiła. I co taki człowiek ma potem uwierzyć, że jest wielkim mężem Bożym, kochanym przez Chrystusa, kiedy słyszy cały czas po nocach ten śmiech swoich kolegów i koleżanek, grubas, okularnik jeszcze w nosie dłubał. I proszę Państwa, czy on to kiedyś powie w środowisku swojej pracy? Nie, on się broni jak może, przed żoną, przed dziećmi. A ciągle, proszę księdza, we mnie żyje tamten. Oczywiście to było tylko dolanie, przelanie kropli. Kropli goryczy. Człowiek tak poraniony jest jak ktoś wyciągnięty z błota, wiecie. Nieraz na różnych filmach widzimy kogoś wyciągając z jakiegoś błota. Oczy, wszystko zalepione, uszy, to wszystko jest w błocie. I teraz powiedzieć takiemu człowiekowi: Chrystus cię kocha, bracie. Rozraduj się, alleluja, uciesz się. To tak jakby komuś wyciągniętego z takiego błota posadzić go w filharmonii i powiedzieć: a teraz słuchaj się w grę skrzypiec, popatrz jak brzmi wysokie C dobrze. Uszy mu trzeba umyć, oczy mu trzeba umyć, on nic nie widzi i nic nie słyszy, tylko drży ze strachu. Dlatego Chrystus przychodzi i pierw zaczyna nam leczyć serce, żebyśmy byli zdolni w ogóle zobaczyć niebo. A jak Chrystus leczy to serce? No to są właśnie te dramatyczne, ale rozpaczliwe próby Pana Boga leczenia naszego serca. Ktoś mi, proszę Państwa, opowiadał w minionym tygodniu taką ciekawostkę ornitologiczną. Otóż podobno w życiu, chyba łabędzie, o ile dobrze zapamiętałem, jest tak, że kiedy taki łabądek mały się wykluje z jajka, to jest uroczy ptaszek, no taki jeszcze nieopierzony, ale rośnie, mamusia go karmi, tym dziobem go tam cały czas pielęgnuje, pod skrzydła je chroni. I łabądek się robi coraz większy, ale jeszcze taki śmieszny, mały. I przychodzi w historii małego łabędzia taki moment straszny. Otóż w pewnym momencie matka dostaje szału. Po prostu dostaje szału, zaczyna wrzeszczeć na to dziecko, dziobać się, gryźć, bić skrzydłami. No po prostu ornitolodzy, którzy to pierwszy raz widzieli, chcieli, myśleli, że naprawdę jakaś wścieklizna tą łabędzicę opadła. A łabędzica gryzie, wali z tego łabędzia, biednego, malutkiego. On nie wie, co robić, kryje się, ucieka, ucieka, biegnie, biegnie przed szaloną matką i zaczyna frunąć. I matka mówi nareszcie, bo już zima była blisko. Jakby się nie nauczył fruwać, to by za nas. Być może, proszę Państwa, ktoś właśnie jest w stadium nauki latania. Chrystus zaczyna krzyczeć, pokazywać, wnerwiać. Ktoś mówi: przeksięta, wszystko mi się wali w życiu, tak miałem poukładane, no szału, ten się pokłóciłem, tu mam depresję, chyba się powieszę. Ja mówię: no biegnij, 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 zima blisko, człowieku, szybko. Ile zamarzniętych łabędzi, popatrzcie na swoje otoczenie, nie chcieli się wzbić, nie polecę, nie pojadę na rekolekcję, nie wypowiadam się szczerze, nie upokorzę się, pozamarzane łabędzie. Chrystus nas musi nastraszyć. To zawsze takie eschatologiczne myśli miałem, kiedy byłem na pierwszej parafii w Otwocku i często jeździłem pociągiem z dworca Śródmieście i patrzyłem na gołębie. I na Centralnym, i na Śródmieściu, Państwo zauważycie, zawsze są to jakieś takie zabłąkane gołębie, które jakoś się tam dostały, latają po tych peronach, szukają okruchów na peronach, które wypadły podróżnym z kanapki, z herbatników, popijają wodą z kałuży. Ja tak zawsze patrzyłem na te gołębie, mówiłem, ach, głupie ptaszki, głupie gołąbki, gdybyście poleciały w ten czarny tunel, tam jest słońce, tam jest zieleń, tam jest piękny świat, a wy zdechniecie na tym dworcu Śródmieście. Ale czarny tunel, dla ptaka przerażająca rzecz, nigdy nie wleci w czarny tunel. Otóż, kochani, idąc tokiem tego porównania, nasze życie to jest życie na peronach. Twoje największe sukcesy, dyplom, praca, samochód, komputer, sukces, znajomość języków, to są okruchy na peronie. I Chrystus mówi, słuchaj, tam jest świat, słońce, zieleń, kwiaty, błękit nieba. Muszę cię w ten tunel wpędzić. I ludzie mówią, proszę księdza, tak mi coś smutno się robi, tak mi jakoś nie idzie. Niech mnie ksiądz pocieszy. A ja jeszcze bardziej zaczynam straszyć. Bracie, fatalnie, źle, biegnij mi w ten tunel, bo inaczej nie zdobędziesz wolności. Tak Pan Bóg nas próbuje leczyć. Pamiętajcie, kryzysy trzeba przeżyć. Kryzysy są potrzebne. Żeby zobaczyć niebo, nie da się wychylić. To, co mówiłem tutaj na konferencji we wtorek. Kochani, ja w tej chwili stąd widzę krakowskie przedmieścia, raczej ulicę Miodową. Jestem w kościele, a widzę samochody, widzę ludzi chodzących ulicą, ale jestem tu. Otóż nie da się tak, że ja będę w swoim świecie i zobaczę niebo. Żeby zobaczyć niebo, trzeba wyjść ze swojego świata. Nie można się tak wychylić przez okno i zobaczyć niebo, bo jak się wychylam przez okno, to jednak stoję na podłodze w swoim mieszkaniu. Pamiętacie te bajki, że jakaś tam Dorotka poszła po wodę do studni, przechyliła się i plum, padła. A na dnie studni był nowy świat, piękne drzewa i tam Dorotka zrobiła wielką karierę, prawda? Otóż, kochani, te bajki są bardzo mądre. Trzeba wypaść ze swojego świata, żeby zobaczyć niebo. Trzeba wypaść ze swojego świata. Każdy z nas wybierze niebo albo piekło. Każdy z nas już dziś wybiera niebo albo piekło. Gdybym Państwa zapytał, czy chcecie pójść do nieba czy do piekła, no to nasz rozum by od razu odpowiedział. Oczywiście, że do nieba bym chciał pójść, ale nasze serce, ten zakamuflowany głęboko dowódca naszego życia, to nasze najgłębsze ja, ono wybiera nieraz inaczej. Ilu z nas mówi, jestem do niczego, jestem zerem. Kochani, nie mówcie tak, błagam Was. Po pierwsze, to jest kłamstwo. Ale nie mówcie tak, bo kiedy na sądzie ostatecznym Pan Bóg powie, gdzie chcesz iść, to powiesz to samo. Jestem zerem. Jestem do niczego. To wynika z ran. Pamiętam historię pewnej dziewczynki, która była na basenie i prosiła, tato, ja się boję, zjedź ze mną na zjeżdżalni takiej dla dzieci wodnej. Ojciec nie chciał, bo to dla dzieci tam taka część basenu, ale tatusiu, zjedź, bo ja się boję, to weźmiesz mnie na kolana i zjedziemy razem. I ojciec zjechał, a tam była płytka woda w tym brodziku i skręcił sobie nogę. Wyszedł z tego basenu, kulejąc, wściekły i mówisz, widzisz? Ty zawsze tak wymyślisz, że ludzie przez ciebie cierpią. Proszę Państwa, taki chrzest dostać od ojca. Przez ciebie, widzisz, zawsze ktoś cierpi. Ile kobiet tak myśli do dziś? Ja jestem źródłem nieszczęścia, jestem pomyłką na tym świecie. I teraz, jeśli ktoś to łyknie, to kłamstwo, i Pan Bóg zapyta, no to jak? Chcesz iść do nieba? A ktoś powie, nie, Panie Boże, bo jestem powodem nieszczęść. Jestem pomyłką, no, jestem brzydkim kaczątkiem. Jestem łabędziem, który nie odleciał, zmarzniętym. No to niestety Pan Bóg może powiedzieć, to wybieraj, gdzie chcesz iść. Pamiętajcie, nam nie wolno wierzyć w to, że jesteśmy niedobrzy i źli. My jesteśmy dobrzy. A dlaczego? Nie dlatego, że ja tak powiedziałem. Dlatego, kochani, że Chrystus nas odkupił. Co było dzisiaj w pierwszym czytaniu? Zaraz ten fragment znajdę. W Ewangelii. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Przede wszystkim, kto uwierzy, że Chrystus mnie odkupił? Jesteś piękny? Jestem. A dlaczego? Bo Chrystus mnie odkupił. Kochani, jeśli weźmiemy najpiękniejszy model samochodu, najpiększe BMW i obsypiemy go błotem, wapnem, cementem, piachem, to jaki jest ten samochód? Nadal przepiękny. Tylko brudny, trzeba go umyć. Ale samochód sam w sobie jest przepiękny. jest wspaniałą limuzyną. Jeśli weźmiemy piękną kobietę i ją oblejemy smołą i jeszcze pyłem jakimś obrzucimy, to bardzo przepraszam, ale ona nadal jest piękną kobietą, tylko w fatalnym stanie. Otóż my jesteśmy pięknymi ludźmi, tylko często pobrudzonymi. To jest zasadnicza różnica. Czy ja jestem brzydki, upiękniony chwilowo, czy ja jestem ładny, tylko pobrudzony chwilowo. To jest zasadnicza różnica, kochani. Nie powtarzajmy tego, co nieraz i w Kościele się zdarza, i w duszpasterstwie, uwielbianie, takie mówienie, jesteśmy grzesznikami. Cześć grzeszniku, cześć grzesznico. O, jak fajnie, jesteśmy grzesznikami, prawda, jesteśmy grzesznikami. Nie, proszę Państwa, to jest kłamstwo. My jesteśmy święci, którzy się brudzą. To, co, przepraszam, chyba to już kiedyś mówiłem, jak jeden Pan opowiadał, ten stary człowiek, grzesznik, w nas umarł, zginął na krzyżu w śmierci Chrystusa. A ktoś powie, a ja grzeszę, no bo ten stary człowiek się odzywa jeszcze. To, co ten Pan pisał, jeden Pan, który pracował kiedyś w prosektorium, dlaczego przestał pracować w prosektorium? Mówił, to straszne, ale te nieboszczyki mi się ciągle ruszały. Temu się ręka zgięła, temu się odbiło. Kiedyś mi jeden nieboszczyk spadł, jak mu się mięśnie skurczyły. No proszę pamiętam, Państwo wiecie, włosy nieboszczykom paznokcie rosną. Ich mięśnie jeszcze doznają niech jakiś skurcz. Otóż nieboszczyk się we mnie odzywa. Wczoraj mogłem popełnić cudzołóstwo, wczoraj się z kimś pokłóciłem, ale to nie jestem ja. Nie mówmy, że jesteśmy grzesznikami. Powtarzam, w pierwotnym Kościele mówimy, byli to wspólnota świętych. Dlaczego my na papieża mówimy Ojcze Święty? To kiedyś brzmiało tak, że to był Ojciec Świętych. Ojciec Świętych. Świętych chrześcijan. My jesteśmy święci. Kiedyś siostra Emanuel zapytała w Medjugorje ludzi, dokąd chcecie iść po śmierci? O, byle się na czyściec załapać. No, wydział propagandy powiedział, co wiedział. Byle się na czyściec załapać. Ona mówi, na rany Chrystusa. Co wy mówicie? Na jaki czyściec? Czyściec trwa nieraz tysiącami lat, jest potwornym cierpieniem. Jak ktoś powiedział, o, jeśli mam mieć wypadek, to wyle tylko mi nogi amputowali. Co wy mówicie? Chciejcie nieba. Ja chcę iść prosto do nieba. To nie jest żadna zrozumiałość. To jest mądrość, kochani. To jest mądrość. Pragnijmy nieba i chciejmy pójść do nieba. Czy wierzysz w to, że Chrystus cię odkupił? Czy wierzysz w to, że Chrystus cię odkupił? I tak, jestem piękny. Proszę zwrócić uwagę, jak święty Paweł pisze dzisiaj. Jesteśmy współobywatelami świętych. Współobywatelami. Nie jesteśmy tutaj gośćmi, przechodniami. Nie przyszedłeś do kościoła, że tak, o, jestem straszny grzesznik, tak stoję tu w kościele, no tak, kościół do takich porządnych, no ale stoję tak, trochę na kredyt tu przyszedłem, tak, spadłem. Nie, to jest twój dom. Masz grzech, umywalki są czynne. U świętej Anny są trzy umywalki. Naprawdę mamy dobre prysznice. W domu, proszę Państwa, każdy z Was ma wannę i prysznic. Jesteśmy, mam nadzieję, mogę to powiedzieć, ludźmi higienicznie żyjącymi. To nie znaczy, że się nie pocimy, nie brudzimy. Wszyscy żeśmy się suszyli, prali i ratowali po mszy na placu Piłsudskiego. Otóż pamiętajcie, to co papież mówił do młodzieży, buduje dom na skalę. Dom na skalę i w ogóle skała jest nie tylko dobra, że ten fundament jest dobry i dom się nie zachwieje. To jest pierwszy wymiar tego porównania. Ale jeszcze mi się przypomniała jedna rzecz. Papież, kiedy przyleciał do Krakowa, podobno tak było w Pranie, miał wylądować na jakimś stadionie, ale padał deszcz i grunt się zrobił podmokły i nie mógł wylądować. Rzeczywiście, tam gdzie jest grunt podmokły, nic nie wyląduje i nie wystartuje. Na skalę lotnisko musi być twarde. Jeśli chcesz polecieć do nieba, to musi być skała, to musi być coś mocnego. Tą skałą jest Chrystus. Chrystus, który jest tak albo nie, a nie jest i tak, i nie. Dlatego prośmy Pana, byśmy mieli tę skałę nauki Bożej, by nasze oczy, serca widziały niebo, doświadczały nieba, pragnęły nieba. To jest ciekawe, proszę Państwa, my się tak po uszy wikłamy. Jestem przekonany, że w czasie mojego kazania nie jedna osoba pomyślała, że jutro muszę zatankować samochód, jeszcze na pocztę jadę, jeszcze dzisiaj wieczorem muszę zadzwonić do znajomych, bo to takie ważne sprawy. A to, co mówią mistycy, nikt z tych, którzy umarli i nawet poszli do czyśćca, nie chce tu wrócić. Dlatego, że z czyśćca jest jedno wyjście do nieba, a my mamy ciągle dwa wyjścia. Każdy z nas może trafić do nieba, ale niestety może wybrać źle. A z czyśćca już jest jedno wyjście do nieba. My stoimy nad grobami tych zmarłych i płaczemy. Jacy oni biedni, Boże, tak go w tej trumnie do tego grobu wkładają. Proszę Państwa, nikt z nich nie chce tu wrócić. Nikt. Niebo jest czymś tak niesamowitym. Dom Ojca jest czymś takim pięknym. Pamiętajmy, religia chrześcijańska to jest bardzo często to straszenie tej starej łabędzicy, która chce nauczyć nas latać, byśmy mocą Chrystusowej ofiary kiedyś wszyscy stanęli w progach domu Ojca. Amen. Przedstawmy Bogu, który jest w niebie i który jest pomiędzy nami. Przedstawmy dobremu Bogu, Chrystusowi uwielbionemu, nasze prośby i błagania. Pomódlmy się za Benedykta XVI. Pomódlmy się o błogosławieństwo dla jego wizyty w Auschwitz, o szczęśliwy powrót do Rzymu i tak jak wspomniałem przed koronką, byśmy teraz te słowa zaczęli głębią serca rozważać, które nam papież pozostawił. Ciebie prosimy. Dziś mija 25 lat od śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prośmy Pana o dobry przebieg procesu beatyfikacyjnego prymasa tysiąclecia. Prośmy o to, byśmy jego dziedzictwo zachowywali w naszym życiu. Ciebie prosimy. Za wszystkie te regiony świata dotknięte kataklizmem, za ofiary trzęsienia ziemi, za te regiony, gdzie jest wieloletnia susza, gdzie ludzie konają z głodu. Niech Pan wyzwoli tam winnych, którym nie brakuje jedzenia, którzy mają możliwości, wyzwoli odruch miłosierdzia, by przyszli im z pomocą. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy przeżywają jakieś straszne chwile w swoim życiu, by zrozumieli, że to być może Pan Bóg próbuje ich ratować, żeby nauczyli się duchowo fruwać, żeby poznali moc Pana, żeby oderwali się od tych swoich spraw, od egoizmu, by stanęli w progach nieba kiedyś. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy są ludźmi konającymi, umierającymi, którzy mają świadomość, że śmierć przyjdzie już bardzo szybko, by pamiętali o obietnicy nieba, którą zostawił nam Chrystus. Ciebie prosimy. Za świętej pamięci Elżbietę, Zygmunta, Mieczysława, Arkadiusza i zmarłych z rodziny, by dane im było mieszkanie w niebie. Ciebie prosimy. I za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy wszystkie nasze sprawy wykonywali z poczuciem obowiązku, solidnie i dobrze, ale pamiętali o słowach Księgi Pisma, że wszystko to marność, że wszystko to pogoń za wiatrem, że tak naprawdę liczy się tylko nasze wieczne zbawienie. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, daj nam przedsionek nieba przez uczestnictwo w tej Eucharystii. Oczyść głębie naszych poranionych serc, abyśmy tam mogli odkryć Twoje piękno i zachwycić się Nim, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.